Drodzy, dzisiaj kontynuujemy Księgę Objawienia i tym razem list do zboru, czy list do anioła zboru w Smyrnie. Przeczytajmy, to jest tylko 4 wersety, najkrótszy list, ale to nie znaczy, że kazanie będzie bardzo krótkie. Do anioła zboru w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Boże, dziękujemy Tobie za list do zborów w Smyrnie, list skierowany do nich, ale też pośrednio do nas, bo z niego też, Panie, Ty masz dla nas pouczenie. Prosimy Cię o naszą miłość, prosimy Cię o naszą wierność względem Chrystusa. Panie, Ty jesteś gwarantem naszego zbawienia i dotrwania w wierze. Spraw, abyśmy, Panie, wzrastali w oddaniu Tobie, abyśmy nie ustawali w miłowaniu Ciebie tak jak wtedy, kiedy po raz pierwszy uwierzyliśmy z całą wdzięcznością za przebaczenie grzechów, za to, że nas, Panie, odkupiłeś. Prosimy Cię przez wzgląd na Niego. Amen. Także, drodzy, mamy listy do 7 zborów, czy do aniołów w 7 zborach. Pamiętacie? Apostoł Jan pisze z Patmos, z Małej Wyspy, i pisze po kolei do tych 7 kościołów, można powiedzieć, poruszając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Najpierw jest Efes, teraz jest Smyrna, tak? I będziemy tak szli. To tylko takie krótkie przypomnienie. Można powiedzieć, Jan pisze z wyspy do wysp, pośród pogan. I teraz tak, 7 listów i one, można powiedzieć, układają się nam w taką strukturę koncentryczną, zwaną też chiastyczną. Zobaczcie, że pierwszy i ostatni zbór są podobne. Efes stracił pierwszą miłość, Laodycea jest opieszała, a jednak jeśli się otrząsną, to będzie obietnica jedzenia z drzewa życia i obietnica wieczerzy z Chrystusem. Dzisiaj Smyrna i ona jest podobna do Filadelfii. To jest wierny i mały kościół, lecz wkrótce nadejdzie wielki ucisk, jeszcze większy ucisk na niego. I Filadelfia jest wierny, skuteczny i wpływowy, większy kościół, ale też wkrótce na niego przyjdzie ucisk. Czyli zobaczcie, w przypadku wiernych to nie jest tak, że wierni nigdy nie doznają żadnych szkód, ale na wiernych też przychodzi ucisk. No i później Pergamon, Tiatyra i Sardes mają się źle. W pierwszym kilku jest ludzi złych, których Kościół powinien się pozbyć. W Tiatyrze można powiedzieć, że jest tak 50 na 50, umownie. Źli dobrze są w równowadze i w Sardes źli są w przewadze. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Zobaczcie, jakie są obietnice. W Efezie mówiliśmy o drzewie życia, to się odnosi do oczywiście do Księgi Rodzaju, do drugiego rozdziału. To jest ten odnośnik i obietnica rzeczywiście zostaje na końcu zrealizowana w drzewie życia. Smyrna, tutaj główny nacisk jest położony na bez szkody od drugiej śmierci. Druga śmierć nie ma mocy i śmierć rzeczywiście jest jakby główną myślą przewodnią też tego listu do tego kościoła. I zaraz pójdziemy dalej. Tak jak mówiłem, w liście do kościoła w Efezie, który już omówiliśmy, przeważa obraz Chrystusa, który przechadza się po ogrodzie. A ogród to jest oczywiście świątynia. I jest tam drzewo życia, tak? I to drzewo życia jest obiecane, jeśli anioł się otrząśnie. W przypadku listu do Smyrny przeważa obraz patriarchalny, można powiedzieć. patriarchalny. A szczególnie, i miejmy to na uwadze, jak pójdziemy dalej, że odnośniki są do życia Józefa. Józefa, który był wierny we wszystkim. Wierny ojcu, wierny Potyfarowi, wierny Faraonowi we wszystkim. I to były te jego wyzwania związane z wiernością. On nie był w niczym niewierny, a jednak przyszły na niego wyzwania. Przyszedł na niego ucisk, można powiedzieć. Także miejmy to na uwadze. Jeśli chodzi o Smyrnę, to jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy kiedykolwiek natknęliście się na znaczenie właśnie tego miejsca, tego miasta. Smyrna, słuchajcie, nic innego nie oznacza po grecku jak Mirrę. Mirra, święta minęły, ale była Mirra, tak? Mirra była, co, przede wszystkim jednym ze składników świętego olejku do namaszczania kapłanów, o czym czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, 30 rozdział, 23 werset. Także to jest jedna rzecz, ale o wiele częściej, słuchajcie, Mirra jako perfum pojawia się w kontekście zaślubin. Pewnie, dziewczyny, wasza ulubiona księga, jaka jest wasza ulubiona księga? Zgaduję, że księga Estery. W księdze Estery czytamy w drugim rozdziale, słuchajcie, że Estera była niemalże wykąpana w mirze. Tak? W mirze. To jest Estery 2:12. Gdy zaś przyszła na każdą z tych panien kolej, aby pójść do króla Achaszwerosza po upływie 12-miesięcznego okresu pielęgnowania ich urody kobiecej, mianowicie po 6 miesiącach olejkiem mirrowym, a po 6 miesiącach balsamami i innymi kosmetykami kobiecymi, tak dalej. Czyli one były przygotowane, słuchajcie, przez cały rok, wypięknione, można powiedzieć, wypachniałe, tak, dla króla. Ale i tak samo w psalmie 45, który odnosi się do zaślubin króla, tak naprawdę zaślubin Mesjasza króla, też jest napisane, że oblubieniec ma szaty pokropione, czy skropione mirrą. Wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem i kasją. Z pałaców z kości słoniowej rozwesela cię gra na strunach. I oczywiście najczęściej mirra się pojawia w księdze Pieśni nad Pieśniami. Też odnosi się do ulubieńca. 3:6. Słuchajcie, kiedy Salomon jechał, to cała jego lektyka aż na kilometr pachniała mirrą. Cóż to wznosi się ze stepu jak supy dymu, okadzone mirrą i kadzidłem, wszelkim wonnym proszkiem handlarza. 4:6 i 14. Zanim chód wieczorny zawieje i pierzchną cienie, pójdę na górę Miry na wzgórze kadzidła. To jest oczywiście już takie bardziej obrazowe przedstawienie spotkania. Nard i szafran, trzcina i cynamon z wszelkimi wonnymi krzewami, mirrą i aloesem ze wszystkimi wybornymi balsamami. To jest opis, tak? Oblubieńca i oblubienicy. 5 rozdział, to samo, 5:1. Wszedłem do mojego ogrodu, moja siostro oblubienico, zerwałem swoją mirrę wraz z moim balsamem. Zjadłem mój plaster wraz z moim miodem. 5 werset. Wstałam, aby otworzyć mojemu miłemu, a z moich rąk kapała mirra. Tak? Z moich par... Czyli kobieta już sobie nałożyła maseczkę i tak dalej. Już tak ociekały ręce kremami mirrą, tak? Z moich palców ciekła mirra na rękojeść zasuwy. 13 werset. Jego policzki są jak grządki balsamu porosłe wonnymi ziołami. Jego wargi są jak wilie, które ociekają płynną mirrą. Także mamy, słuchajcie, opis oblubieńca, oblubienicy. Wszyscy pachną mirrą, słuchajcie, w tych poematach. I w Nowym Testamencie też pojawia się mirra, ale już nie tak często. Pojawia się w dwóch znaczących momentach. Pierwszy to jest opis Ewangelii Mateusza, kiedy magowie czy królowie przychodzą do zobaczyć dziecię i przynoszą mu jedno z darów, mirrę właśnie. I to jest zapowiedź. To jest zapowiedź czego? No dwojaka zapowiedź, tak? Namaszczenia na kapłana i na króla oblubieńca, można powiedzieć. Jest ciekawe też, ciekawe jest to, że potajemnie Nikodem w Ewangelii Jana, kiedy Jezus umarł, Nikodem przynosi w nocy wonności. Wśród nich jest 100 funtów mirry, jakaś ogromna ilość mirry. To też by sugerowało, że ta śmierć jest za ślubinami, tak naprawdę. Mamy więc tutaj, słuchajcie, przed sobą w przypadku listu do kościoła w Smyrnie. Ja myślę, że to też nie przypadek, że akurat nasz Pan wybrał ten kościół, który się nazywa kościołem w Mirze. Tak, oblubienica skąpana w Mirze. Mamy tutaj obraz kapłana oblubieńca. Już wcześniej Jezus nam się objawił jako kapłan. Jest też oblubieńcem. I teraz zobaczcie, jak ten list się układa. Krótki list, jak mówiłem, 4 wersety, ale zobaczcie. Jezus pierwszy i ostatni umarł żyjący, to jest chiasm. Wierny bądź wierny do śmierci, otrzymasz życie od Jezusa, tak? Nie zaznasz drugiej śmierci. O, ponieważ Jezus jest pierwszy i ostatni, ty nie zaznasz drugiej śmierci. Jest już teraz, doświadczyłeś. To jest list do anioła, tak? W Smyrnie. Już teraz doświadczyłeś uślizgu i ubóstwa, a jednak masz przeogromne bogactwo w Chrystusie. Ale nadchodzi jeszcze większa udręka na ciebie i ona będzie trwała przez 10 dni. To nie jest długi okres. To jest jakiś symbol krótkiego czasu. Wrogami są fałszywi Żydzi, to znaczy ci, którzy uważają się za Żydów, a nimi nie są, ale są w synagogą szatana, czyli są poddani, można powiedzieć, swojemu panu, swojemu władcy. Diabeł wtrąci was do więzienia jeszcze, tak? Nadchodzi takie prześladowanie, większy ucisk, kiedy traficie do więzienia. I w centrum tego chiasmu znajduje się wezwanie, zachęta, nakaz. Nie lękaj się cierpień, które na ciebie przychodzą. Nie lękaj się. I zaraz zobaczymy, dlaczego nie należy się lękać. Wydaje się właśnie, tak jak wspomniałem we wstępie, że doświadczenie wiernych w Smyrnie odpowiada doświadczeniom patriarchy Józefa, którego z jednej strony, zobaczcie, fałszywi bracia, no bo fałszywi, to byli niby jego rodzeni bracia, ale to byli ludzie, którzy nie zachowywali się jak bracia. Tak? Bracia w wierze nie powinni się zabijać nawzajem, a ci jednak chcieli go zabić, a później go sprzedali. Także bracia go prześladowali, on znalazł się później w więzieniu, lecz po czasie zyskał życie błogosławieństw. W zasadzie, słuchajcie, jedna taka bardzo ciekawa rzecz, która się nasuwa, tak jak w przypadku wcześniejszych opisów mamy drzewo życia i mamy grzech, który wszedł na świat, tak w historii o patriarchach praktycznie nie czytamy o grzechu, ale czytamy bardziej o śmierci, jak już wspomniałem. Zobaczcie, jak zaczynamy czytać o Abrahamie, to tematem przewodnim jest śmierć. Jednym z tematów przewodnim jest śmierć. Oczywiście obietnica jest tym głównym, ale śmierć się często pojawia. Jego ciało jest stare, naznaczone śmiercią. Jego żona jest bezpłodna, czyli naznaczona śmiercią. Ziemia, do której się udali, ziemia Kanaan, jest nieurodzajna, naznaczona śmiercią. Kiedy już otrzymuje syna obietnicy, zobaczcie, znowu jaki temat się pojawia. Śmierć. Jahwe, Bóg Jahwe chce, aby Abraham swojego syna uśmierci. Także słuchajcie, wierni w Smyrnie, podobnie jak Józef, podobnie jak patriarchowie, muszą zmagać się nie z grzechem, lecz ze śmiercią. Oni są wierni. Tak jak Abraham był wierny, tak jak Józef był wierny, to jednak jest jeszcze inny wróg, tak? Jest wróg śmierć. Muszą się zmagać ze śmiercią, z uciskiem, z ubóstwem, bluźnierstwem ze strony Żydów, uwięzieniem i zagrożeniem śmiercią. I teraz przejdziemy sobie przez te kilka wersetów krótkiego tego listu. Zobaczcie, Jezus mówi, przedstawia się w tym liście jako ten, który... To mówi pierwszy i ostatni, który był, a ożył. Co to znaczy? Przede wszystkim to, że On jest źródłem i celem wszystkiego, na Nim wszystko jest oparte. Jezus już podobnie siebie zidentyfikował Janowi w pierwszym rozdziale, w wersetach 17-18. Jest niczym Eliakim. Nie wiem, czy pamiętacie, wspomniałem krótko o Eliakimie w przypadku omawiania tego fragmentu. Eliakim miał otrzymać klucze szedny do otwierania pałacu, bram pałacu. Czyli Jezus jest jak ten, który dopuszcza ludzi do obecności króla. On otwiera i zamyka drzwi. Jakie drzwi? Życia. Czyli On otwiera i zamyka groby. Niektórych trzyma w śmierci, a niektórym pozwala przejść do życia. W określeniu pierwszy i ostatni umarły, a żywy nie chodzi tyle nawet o stworzenie i koniec, czyli eschaton, co raczej chodzi o to, że w Chrystusie, i to jest właśnie ta zachęta dla wiernych w Smyrnie, w Chrystusie, słuchajcie, i to też jest zachęta dla nas powinna być, w Chrystusie śmierć jest początkiem. Śmierć jest początkiem. Nie początek stworzenia, ale śmierć jest początkiem. Początkiem życia. Nowego życia, początkiem błogosławionego życia. Śmierć to początek, a potem całe życie wieczne. I tak wygląda nasza pielgrzymka. Ze śmierci do życia. Tak? To jest to. Dla nas śmierć jest początkiem, nie jest już naszym w Chrystusie, można powiedzieć. No bo jest naszym wrogiem po ludzku ujmując, ale tak naprawdę w Chrystusie jest przejściem. Jest przejściem do czegoś lepszego. Tak powinniśmy na to patrzeć, że śmierć jest nam zyskiem, jak mówi apostoł Paweł w liście do Filipian. Śmierć jest nam zyskiem. Tak wygląda nasza pielgrzymka właśnie, ze śmierci do życia. Jezus jest pierwszy i powinien być pierwszy we wszystkim w naszym życiu. Pamiętajmy jeszcze list do Efezjan. Gdzie twoja pierwsza miłość? Gdzie twoja miłość do Chrystusa, tak? Czyli co to znaczy miłość do Chrystusa? No, wyraźnie widzieliśmy tam, że wszystko na to wskazuje, że miłość do Chrystusa to jest miłość do Kościoła, Jego ulubienicy. Pamiętacie, że grzech tamtego anioła polegał na czym? Prawdopodobnie na chęci opuszczenia posterunku, na nieumiłowaniu Kościoła do końca, czyli przez chwilę się zawahał. Chciał być jak najemnik, a nie jak biskup, nie jak pasterz tego Kościoła, tak? Czyli słuchajcie, umiłowanie Chrystusa to jest umiłowanie Jego ulubienicy Kościoła. Te dwie rzeczy stoją w parze. Nie ma chrześcijaństwa, i my to powtarzamy zawsze, bez Kościoła. Werset 9. Znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty. I wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Zobaczcie, już to się wydarzyło. W wyniku ucisku anioł, biskup tego kościoła stał się ubogi, inni wierni stali się ubodzy. Także zobaczcie, to jest to, że możemy być wierni w naszym życiu i Biblia mówi, że to jest normalny bieg wydarzeń, że kiedy jesteśmy wierni, Bóg daje nam liczne błogosławieństwa i bogactwa. Natomiast, słuchajcie, ze względu na wierność Bogu, dzieje się coś takiego czasami jak w historii Hioba. Dzieje się coś takiego jak w historii Jezusa Chrystusa. Zostajemy ogołoceni. Tracimy nasz ziemski majątek, którego i tak żeśmy tutaj nie wnieśli podczas narodzin. I to jest też wyzwanie dla nas. To jest wyzwanie naszej wiary. Tak? Także chodzi o realną utratę majątności w wyniku prześladowań ze strony liderów żydowskich. To się działo nieraz w historii, słuchajcie, kiedy przychodzą wojny, prześladowania, wierni też tracą, wierni też mogą stracić. Także słuchajcie, wydaje się, że czytając trochę o kontekście tamtych czasów, poza Biblią już, wydaje się, że to mogło wyglądać tak, że utracili swoje prawa, stali się biedni, tak, utracili swoje przywileje. Oddanie Jezusowi może oznaczać utratę ziemskich przywilejów i dóbr. Nie możemy tego zapominać, słuchajcie. Ja wiem, że wielu chrześcijan chciałoby, żeby zawsze było pięknie, wspaniale, a kiedy nie jest pięknie i wspaniale, to oskarżają nas wtedy o niewierność, o jakiś grzech, ale tak nie jest, słuchajcie. Czasami zdarza się że wierności Chrystusowi stracimy. Szczególnie właśnie wtedy, kiedy nasza wierność naprawdę zdenerwuje władców tego świata i magistraty naszych miast. Wtedy oni się mogą rzucić na nasze majątności, wtedy będą chcieli nas wywłaszczyć. Ale w tym wszystkim, zobaczcie, zachęta jest taka. Masz prawdziwe bogactwo. Nie wiem, czy pamiętacie, jest taka piękna przypowieść o perle, którą znalazł pewien kupiec. To jest nasze bogactwo. Kto jest tą perłą? To jest oczywiste, słuchajcie, że wszystkie te nasze majątności nic nie znaczą w tym życiu, ani w życiu przyszłym, tylko Chrystus. To, że mamy, to super. Bóg nam to daje po co? Żebyśmy tym służyli. Służyli sobie, naszym rodzinom i innym. To super, ale mieć Jezusa, to jest prawdziwe bogactwo. Zobaczcie, wierni w Smyrnie doświadczają ucisku i ubóstwa i z innych fragmentów objawienia wiemy, że ucisk przychodzi na cały świat. W rozdziale 3, w wersecie 10 czytamy, że przychodzi na całe oikumenę, a więc cały cywilizowany świat, a więc Cesarstwo Rzymskie przychodzi taki ucisk. Ale w szczególności przychodzi na wrogów Kościoła, na Izabel i jej dzieci, 2:22. To też rzucę ją na łoża tych, którzy z nią cudzołóżą, wtrącę w ucisk, mówi Chrystus, tak? Wielki. Ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. Czyli przychodzi ucisk na świat, na niewiernych, ale Księga Objawienia w szczególny sposób interesuje się uciskiem, który spada na wiernych. To widzimy w 7 rozdziale, werset 14. Panie mój, Ty wiesz, on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je w krwi baranka. To jest to 144 tysiące wiernych męczenników, którzy byli wierni Chrystusowi pośród prześladowań. Słuchajcie, to o czym tu czytamy, to jest jeden szczególny wielki ucisk w historii, kiedy nadchodzi nowe królestwo, kiedy stary świat się kończy, kiedy era Starego Przymierza się kończy, nadchodzi nowe przymierze i to nowe przymierze wyłania się pośród wielkiego ucisku. Nowe królestwo wyłania się pośród wielkiego ucisku. To już pochodzi ten obraz ze Starego Testamentu u Izajasza, o tym czytamy w innych miejscach. Słuchajcie, z przyjściem nowego świata, przyjściem nowego przymierza jest trochę jak z narodzinami dziecka, a szczególnie z przeżyciem kobiety. Zazwyczaj odbywa się to w bólach porodowych, tak? Stąd bóle spadające na Jezusa i Jego oblubienicę. Rodzi się coś nowego, coś wspaniałego pośród ucisku i bólów. Ubóstwo i więzienie to próby, testy. Józef traci swoje przywileje, staje się niewolnikiem. Podobnie w domu Potyfara, ze względu na swoją wierność, nie grzech, tylko wierność, traci przywileje i zostaje wtrącony do więzienia. Stracił wszystko, lecz, można powiedzieć, zaufał komu? Bogu, zaufał Chrystusowi. Tak? Jego udziałem wiedział, że jest Bóg. Jego udziałem jest Chrystus pierworodny. Nie wiem, czy wiecie, że za wszystkich, pamiętacie może, że wykupieniem za wszystkich pierworodnych w Izraelu byli kto? Lewici. Czy oni mieli swoje ziemie? Nie mieli. Dlaczego? Ponieważ Bóg powiedział, że On jest ich działem. On jest ich działem. Także zobaczcie, to jest to właśnie, to jest ten obraz. Bogactwem są dary, które daje Jezus. On i Jego dary. One są ukryte teraz w czasie testów, ale w końcu się objawią. Jeśli chodzi o bluźnierstwo, słuchajcie, bo Żydzi bluźnią przeciwko wiernym w Smyrnie. Bluźnierstwo, słuchajcie, to jest przede wszystkim wyniosła mowa przeciwko Bogu. Jezus, pamiętacie, był oskarżany o bluźnierstwo przeciwko Bogu, ponieważ oni mówili, że On jako człowiek nie może mówić takich rzeczy o Bogu czy o sobie. Ale bluźnierstwo może mieć też drugie znaczenie. Kiedy jest skierowane do ludzi, kiedy mówimy w kontekście ludzi, relacji międzyludzkich, bluźnierstwo oznacza nic innego jak oszczerstwo. oszczerstwo. Pomówienie i oszczerstwo. I to są właśnie, słuchajcie, zaczęło się wszystko od słownych ataków na świętych w Smyrnie. Żydzi zaczęli siać zamęt, zaczęli mówić złe rzeczy, zaczęli, można powiedzieć, składać fałszywe świadectwo przeciwko chrześcijanom. Ale ostatecznie, jak wiemy, Biblia mówi, że oszczerstwa, bluźnierstwa trafiają z powrotem na głowę tego, który je wypowiada. A z oszczerstwami oczywiście ostatecznie stoi nikt inny jak diabeł. Czyli zobaczcie, oni rzeczywiście pasują, są synagogą szatana, ponieważ zachowują się jak dzieci diabła, tak? Jego imię diabeł użyte jest 5 razy aż w listach do kościołów, 2:9, 2:13 dwukrotnie, 2:24 i 3:8. Potem diablos pojawia się dopiero w 12 rozdziale, kiedy atakuje kobietę i dziecię, które muszą uciekać, a potem dopiero w rozdziale 20, kiedy najpierw zostaje uwięziony na 1000 lat, a potem na krótki czas uwolniony, aby Bóg się mógł z nim ostatecznie rozprawić. Ale nie zapominajmy, że to on jest tym, który stoi za sceną, tak? To on pociąga sznureczki, szczególnie tych ludzi, którzy są na niego podatni, tak? Którzy okazali się niewierni względem swojego prawdziwego Boga. Także główna walka oczywiście odbywa się z diabłem, zwanym też wężem i szatanem, jak to czytamy w 12 rozdziale. Ale wiemy też, że święci muszą nad nim zatriumfować, ale to jest tak jak w przypadku Jezusa. Od początku Ewangelia mówi, że przyjdzie syn obietnicy, który nad nim zatriumfuje, ale po drodze co on zrobi? Co zrobi diabeł? Ukąsi go w piętę, tak? Także słuchajcie, zwycięstwo też nie odbywa, że tak powiem, w sposób taki magiczny, nie wiem. My też na tym, tak, kiedy zwyciężamy szatana, my też możemy na tym całkiem ucierpieć, można powiedzieć, tak? Także diabeł w swojej walce posługuje się upartymi, zatwardziałymi przywódcami żydowskimi. Właśnie przywódcami z synagogi, która jest w Smyrnie. To oni, słuchajcie, którzy są rządni krwi świętych, stoją za symbolami zwierzęcia z ziemi oraz Babilonu, która jest fałszywą Jerozolimą w późniejszych rozdziałach. Czyli pamiętajmy, że to oni, ten fałszywy system, który odrzucił, system religijny, który odrzucił Mesjasza, on stoi za symbolem zwierzęcia z ziemi oraz fałszywej Jerozolimy, czyli Babilonu. Zwrócili się przeciwko własnemu Mesjaszowi, odrzucili go, zabili go. Teraz odrzucają świadectwo Ducha Świętego. Pamiętacie, co Jezus powiedział, że bluźnierstwo przeciwko Synowi może być wybaczone. A jeśli kto by zgrzeszył przeciwko Duchowi, temu nie będzie przebaczone ani w tym, ani w przyszłym wieku. Dlatego Jan, słuchajcie, wyraźnie stwierdza, że oni nie zasługują na to, żeby się nazywać Żydami. Oni są fałszywymi Żydami. Dlaczego? Bo prawdziwy Żyd kocha Boga. Prawdziwy Żyd idzie za Bogiem. W Nowym Testamencie, słuchajcie, obserwujemy pewien rozwój wrogości wobec chrześcijan. W Dziejach Apostolskich zaczyna się to w ten sposób, że Żydzi próbują podburzyć i zbuntować Rzymian przeciwko chrześcijanom, by tamci prześladowali Kościół. Ale ciekawe jest jeszcze na tamtym etapie historii, kiedy Łukasz właśnie doświadcza tych wydarzeń opisanych w Dziejach Apostolskich, że Rzymianie niekoniecznie chcą się przyłączyć do tych spisków. Niekoniecznie. Często wręcz widzimy, że począwszy od takich niższych tych stopni urzędowych, aż po jakichś namiestników wysokich, Rzymianie okazują chrześcijanom przychylność. Ale sytuacja się zmienia. Sytuacja zmienia się po kilkunastu latach, można powiedzieć, kiedy Jan pisze objawienie, lata 60. prawdopodobnie. Rzymianie coraz częściej dają się jednak przekonać Żydom do atakowania Kościoła. Także obie siły łączą się z jednej strony Żydzi, którzy podburzają Rzymian, a Rzymianie już przystają na to, obie siły łączą się przeciwko oblubienicy Baranka. I można powiedzieć, że w ten sposób cały świat zwraca się przeciwko Kościołowi. To tak jak cały świat się zjednoczył, aby zabić Chrystusa, tak? Żydzi podburzyli Piłata i Rzymian. Tak teraz znowu się to dzieje, cały świat zwraca się przeciwko Kościołowi. Żydzi po prostu zyskali posłuch pośród lokalnych magistratów rzymskich prowincji. Przekonali je, że chrześcijanie nie są częścią ich społeczności, nie wywodzą się spośród nich. W wyniku czego, i to jest bardzo prawdopodobna rekonstrukcja tych wydarzeń, kościoły po prostu straciły wolność wyznania. Żydzi mieli specjalny przywilej w Cesarstwie Rzymskim, ponieważ każdy członek, każdy obywatel Rzymu był zobowiązany, żeby czcić bóstwa Rzymu, a Żydzi nie musieli. Mieli specjalny przywilej. I teraz Żydzi mówią, słuchajcie, oni nie są spośród nas, więc co robią magistraty? Mówią, no to wy, chrześcijanie, musicie zacząć czcić cesarza i czcić nasze lokalne bóstwa. Stracili wolność wyznania, stracili przywileje, zostali zobligowane właśnie do czczenia lokalnych bóstw Rzymu. Wydaje mi się, że właśnie w tym kontekście napisane są rozdziały 12-15 Księgi Objawienia. Synagoga Szatana, już trochę o tym wspomniałem, przed przybyciem Jezusa na ziemię, Szatan w szczególny sposób upodobał sobie synagogi. Zwróćcie uwagę, że pierwszą rzecz, jaką dokonuje Jezus w swojej służbie, w Ewangelii Marka przynajmniej, to jest wejście do synagogi i oczyszczenie jej z demonów. Jan w swojej Ewangelii twierdzi, że przywódcy żydowscy obrali sobie Szatana za ojca. Oni mówią, Abrahama mamy za ojca. Jezus mówi, no gdybyście mieli Abrahama za ojca, to byście postępowali tak jak Abraham. Według wiary, ale waszym ojcem jest szatan. Także słuchajcie, Jezus przyszedł, aby wyrzucić szatana, ale wiecie, co się dzieje, kiedy ktoś wyrzuca szatana? Dom jest ładnie zamieciony i co później robią demony? Wracają z 7-krotną mocą. To stąd chyba te wszystkie scenariusze na horrory. Ale tak naprawdę zobaczcie, szatan rzeczywiście przybiera na sile w synagogach. Przybiera na sile w synagogach. I szatan oznacza przeciwnika, oskarżyciela, a oszczercy to jego sługi. Werset dziesiąty. Zobaczcie, pomimo tego, że było ciężko, to jeszcze teraz będzie ciężej. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Słuchajcie, do tej pory było ciężko, bo był ucisk i ubóstwo, ale jeszcze gorsze w tym konkretnym historycznym kontekście nadchodzi. Widzicie, zły, kiedy jest już naprawdę wkurzony, kiedy te hordy demonów się zbiorą, to ten zły niekoniecznie jest usatysfakcjonowany niszczeniem reputacji innych przez oszczerstwa. Już mu to nie wystarczy. Zacznie teraz wrzucać wiernych do więzienia. I teraz zobaczcie, mamy tu ciekawy kontrast w tych ostatnich dwóch wersetach tego listu. Czego możesz się spodziewać po diable? Cierpień i więzienia. Czego możesz się spodziewać po Chrystusie? Werset 11. Korony życia. Zwycięskiego życia. Jezus nakazuje aniołowi w Smyrnie, nie bój się, nie bój się. Słuchajcie, odkąd Jezus zmartwychwstał, bardzo często mówił do swoich uczniów, nie bój się. A w zasadzie przez całą swoją służbę mówił do swoich uczniów, nie lękajcie się, nie bójcie się. Pamiętacie, kiedy przyszedł do nich pośród burzy po morzu? Nie lękajcie się. Ucisk będzie krótki. Więzienie będzie trwało tylko przez 10 dni. To jest pewien test. a potem powstaniecie, by otrzymać koronę życia. Skąd te 10 dni, słuchajcie? Jest tylko jeden fragment w całej Biblii, który mówi o 10 dniach i to jest 10 dni testu. Chłopcy, wasza ulubiona księga połączona z waszą ulubioną piosenką. A my chcemy być tacy jak ty, człowiek, tak? Co powiedział Daniel do nadzorcy? Zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy, jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego i według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby i zrobił z nimi próbę przez 10 dni. A po upływie 10 dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego, dlatego nadzorca odstawił ich pokarm i wino, które mieli pić i podawał im jarzyny. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. Czyli zobaczcie, mamy próbę. Próbę wobec pogan, próbę wobec ucisku, próbę dziesięciodniową. Jak przejdziesz tą próbę, otrzymasz Boże błogosławieństwo. Otrzymasz nowe życie, można powiedzieć. Jeżeli wierni w Smyrnie wytrwają przez ten pewien czas, przez te 10 dni, zostaną wywyższeni, aby królować z Chrystusem. Czy wytrwają pośród próby? Czy pozbawieni majątków, przywilejów i wolności nie oddadzą czci zwierzęciu? Nie oddadzą czci cesarzowi? Tak. Na te wszystkie pytania należy odpowiedzieć twierdząco. Tak, o ile uchwycą się Chrystusa. O ile uznają, że Chrystus jest bogactwem. O ile uznają, że Chrystus jest perłą w ich życiu. Tą najdrogocenniejszą perłą, którą otrzymali, którą posiedli. Druga śmierć. Tak? Nie zaznasz drugiej śmierci. Co to jest druga śmierć? 20 rozdział Księgi Objawienia mówi, że druga śmierć to jest jezioro ogniste. To są wieczne męki w piekle. 20 rozdział, wersety 6 i 14. 21 rozdział, werset 8. Słuchajcie, ja wiem, my wszyscy boimy się choroby, cierpienia i śmierci. Tak? Latamy do lekarzy ze wszystkim. Boimy się też, że inni mogą nas zranić i pobić, a nawet zabić. Boimy się tego, tak? Dlatego unikamy pewnych ciemnych alejek, szczególnie późno w nocy. W skrajnych przypadkach jednak, słuchajcie, Biblia mówi, że w skrajnych przypadkach może dojść do sytuacji, to będzie taka sytuacja właśnie, kiedy magistrat zwróci się przeciwko nam, kiedy przywódcy zwrócą się przeciwko nam, może dojść do takiej sytuacji, że jedyny wybór, jaki będziemy mieli, to niestety będzie wybór między śmiercią a śmiercią. O co mi chodzi? Chodzi o to, żebyśmy wybrali pierwszą śmierć, żeby uniknąć drugiej. Będzie wybór między śmiercią a śmiercią. Wybierz pierwszą śmierć. Dlaczego? Ponieważ Chrystus jest pierwszy. Ponieważ ta śmierć oznacza tylko życie w Chrystusie. Ponieważ bycie biednym aż do tej pierwszej śmierci oznacza, że nie ujrzysz drugiej. Unikniesz drugiej, tak? To jest to wezwanie. To jest to wezwanie. Wybierz pierwszą śmierć w wierności Chrystusowi, abyś nigdy nie musiał stawić czoła drugiej. Korona. Co to jest korona? Najczęściej kojarzona jest z nagrodą za wyścig. Można by to do listów Pawłowych odnieść. Za zasługi wojenne też może być korona, za służbę publiczną. Ale, słuchajcie, w Starym Testamencie korona odnosi się do ozdoby oblubienicy Boga. Księga Ezechiela 16:12 czytamy o diademie, o koronie, którą Bóg włożył na głowę swojej umiłowanej. Wierny Izrael czasów ostatecznych miał stać się koroną chwały oblubieńca. To jest Księga Izajasza, rozdział 62, werset 3. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga. Już nie będą mówić o Tobie opuszczona, a o Twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą Cię nazywali moja rozkosz, a Twoją ziemię poślubiona. Czyli zobaczcie, to jest rozkosz Boga, ci, którzy są wierni. Sama korona więc, słuchajcie, dla Izraela była symbolem zmartwychwstania narodu też i nowego życia pełnego błogosławieństwa. Czyli zachęta z listu do anioła w Smyrnie jest taka, żebyśmy byli wierni, wierni aż do pierwszej śmierci, ponieważ pierwsza śmierć nie jest naszym wrogiem, ona może nas tylko wynieść na tron. Ona nas tylko może wynieść na tron. To, że mordercy nas zabiją w imię zwalczania Chrystusa, to tylko jest naszą koroną. To tylko jest ukoronowaniem nas, świętych. Zobaczcie, co się dzieje z męczennikami w 20 rozdziale, wersety 4-6. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłon zwierzęciu ani posągowi Jego i nie przeli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Także to jest, słuchajcie, nasza pierwsza śmierć nie jest naszym już wrogiem, dzięki Chrystusowi. Bądźmy wierni do końca. Cokolwiek przyjdzie, cokolwiek te burzliwe czasy, cokolwiek te kolejne 7 lat jeszcze, tak? Dopóki się ten świat zupełnie nie zmieni, cokolwiek przyniesie. Słuchajcie, na koniec taka anegdota, prawdziwa historia z życia. Ciekawe, że około wiek później, około połowy drugiego wieku, na stosie w Smyrnie, na stosie w Mirze, płonął niejaki Polikarp, anioł tamtejszego kościoła. Ciekawe, że zapach, to naoczni świadkowie powiedzieli, że zapach ognia, który się palił, był podobny do perfum, do drogocennej woni wolności Chrystusa, może do mirry właśnie. Słuchajcie, czytam wam fragment teraz, list kościoła Smyrny o męczeństwie świętego Polikarpa 15:3. Cytuję. Ciało pośrodku nie wyglądało jak palące się zwłoki, lecz raczej jak wypiekany chleb lub jak złoto lub srebro oczyszczone w piecu. Poczuliśmy też piękny zapach jakby kadzidła lub jakiejś innej drogocennej wolności. Wiecie, nawet jest dalej podane, że patrząc na to wszystko, jeden tam właśnie ze stojących strażników musiał podejść i wbić sztylet, ponieważ ten ogień nie chciał sprawić ciała Polikarpa. I słuchajcie, wydawałoby się, może to życie było zabrane za wcześnie. Czy warto było? Myślę, że tak. Zobaczcie, on wykorzystał swoje życie dobrze przed śmiercią. Ten męczennik też zostawił po sobie wielki skarb w postaci, słuchajcie, Ireneusza z Lyonu. To był jego uczeń. Wspaniałego apologetę wobec sekt gnostyckich. Znamy go także, właśnie Ireneusza z Lyonu, czyli ucznia Polikarpa, który był prawdopodobnie uczniem świętego Jana. Znamy go jako autora teologii rekapitulacji. Teologowie, co to jest teologia rekapitulacji? No to jest ta teologia, którą my głosimy, czyli Chrystus jest nowym Adamem. Jest nowym Adamem. Jako nowy Adam przeżył wszystko, ale w wierności Bogu. I on w sobie odtwarza całą ludzkość. Wziął na siebie to, co pierwszy Adam popsuł, ponosząc tego skutki do końca. Tak? Także zobaczcie, życie zabrane za wcześnie nie musi być życiem straconym. To, czy żyjemy, to, czy umieramy, słuchajcie, czyńmy to dla Chrystusa. Wykorzystajmy ten czas, a jak przyjdzie się rozstać, bądźmy wierni aż do śmierci. Amen. Nasz drogi, łaskawy